Kochani, kontynuujemy temat wiary. Rozpoczęliśmy na początku grudnia taki cykl nauczania na temat szóstego rozdziału listu do Hebrajczyków, gdzie tam autor listu wspomina wiele aspektów takich podstaw wiary. Jedne z tych rzeczy, które tam autor listu wymienia, jest wiara w Boga. Rozpoczęliśmy właśnie tam na początku grudnia bodajże. I tak kontynuujemy ten temat dziś znowu na temat wiary. I tak w ramach przypomnienia, na samym początku, kiedy zaczęliśmy mówić na temat wiary, podaliśmy taką definicję wiary, którą podaje zresztą autor listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara i przeświadczenie nie jest oparta w próżni, o tym mówiliśmy sobie, ale jest oparta na pewności i przekonaniu i dowodzie opartym na Słowie Bożym, na prawdzie i na faktach. Mówiliśmy też, że wiara jest, rodzi się w sercu człowieka ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, Słowo Chrystusowe. I o tym właśnie apostoł Paweł w liście do Rzymian 10 rozdziale mówi, że wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Czy słowo Chrystusowe jest użyte Christos i Theos w różnych manuskryptach. Jedne i drugie mówią o tym samym. Wiara jest przekonaniem opartym na usłyszeniu. Jest to inaczej wiara w prawdę, fakty. I ta wiara musi się opierać na Słowie Bożym. O tym sobie udowadnialiśmy. I kiedy wiara nie opiera się na Słowie Bożym, a jedynie na uczuciach, odczuciach czy jakiejś koncepcji niezgodnej z Bożym zamysłem, i tym samym nie wynika z Bożego Słowa, to nie doprowadzi nas do relacji z Bogiem. Aby wzywać Pana, tak jak czytaliśmy, że kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie, żeby wzywać imienia Pana, trzeba uwierzyć, ale żeby uwierzyć, trzeba usłyszeć i przyjąć jako swoją prawdę dla mojego życia. A więc żeby w ogóle zrodziła się wiara w naszych sercach, człowiek musi usłyszeć, przyjąć i zaakceptować to, co Bóg do niego mówi, że to jest prawda dla niego. I też zrozumieć to słowo. Mówiliśmy też o tym, że nauka przekazana przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak również apostołów i proroków, została potwierdzona i możemy mieć absolutną pewność do tego, co słyszeliśmy, co czytamy. I naszą pewność, nasze przekonanie możemy właśnie na niej oprzeć. I nie jest to coś chwiejnego. Pan potwierdził to przez znaki i cuda, jakie towarzyszyły głoszeniu między innymi apostołów, jak również przez wypełnione proroctwa, które się wypełniły w Panu Jezusie Chrystusie, chociaż jest wiele proroctw, które jeszcze się wypełnią. Wiara nie jest jakimś długim procesem zabiegania o nią, ale z usłyszenia głosu Bożego i uwierzenia w Boże Słowa. Czytaliśmy z listu do Hebrajczyków te słowa, bo dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, inaczej Boży głos, nie zatwardzajcie serc waszych, bo to w sercu powstaje wiara. I autor listu do Hebrajczyków mówi, nie zatwardzajcie swoich serc, kiedy usłyszycie Boży głos, który zwraca się do was. Wiele razy, na wiele sposobów Bóg przemawiał do swojego ludu, ponieważ chciał mieć z nim relację. U kresu dni przemówił przez swego Syna, aby właśnie przez niego przyszła wiara i aby człowiek mógł mieć tą prawdziwą relację z Bogiem i aby ten mur nieprzyjaźni został rozwalony przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków mówi, 4 rozdział, 2 werset, tak. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym, inaczej dobrą wieść, dobrą nowinę, lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je usłyszeli. Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział, dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, którzy usłyszeliśmy dobrą nowinę i to, co zostało usłyszane przez nas, powiązaliśmy z wiarą, z przeświadczeniem, z pewnością. Dzięki temu, zgodnie z obietnicą, wchodzimy do jego odpocznienia. Jednak te ostrzeżenie, o których mówi autor listu do Hebrajczyków, dotyczy również dzisiaj Kościoła Jezusa Chrystusa na przykładzie narodu izraelskiego, który mówi: uważajcie, baczcie, aby nie było w was żadnego przewrotnego serca niewiary, które by odpadło od Boga żywego. Dlatego mamy bacznie pilnować tego, co słyszymy, i nie odrzucać tego, co Bóg do nas mówi. Również autor listu do Hebrajczyków mówi: jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było ogłoszone na początku przez kogo? Przez Pana, a potwierdzone przez tych, którzy je słyszeli. Zatwardziałość to niewiara, niedowiarstwo, zatwardzenie serca, nieprzyjęcie Bożego głosu, to bunt przeciwko Bożemu Słowu wypowiedzianemu przez Niego. Z powodu niewiary i buntu nieposłuszeństwa nie dziedziczymy Bożych obietnic. Dlatego też autor listu do Hebrajczyków mówi: wy macie napominać się każdego dnia wzajemnie, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość serca przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie wiary, która była na początku, która się urodziła w naszych sercach, aż do końca niewzruszenie zachowamy. Tak mówi autor listu do Hebrajczyków. Mamy naszą wiarę, nasze pierwotne przeświadczenie, ufność, aż do końca niewzruszenie zachować i w wierze wzrastać i wierze pielgrzymować przez całe nasze życie. I o tym również mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 10 rozdziale, 17 wersecie, że w niej, tu mowa o Ewangelii Chrystusa, objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: sprawiedliwy będzie żył z wiary. Jesteśmy zbawieni z wiary od naszego pierwotnego, pierwszego spotkania z Bogiem i naszego wyznania naszej wiary w Jezusa Chrystusa, i dalej idziemy drogą wiary. W wierze rozpoczynamy nasze życie z Bogiem, w wierze trwamy, czyli trzymamy się tego pierwotnego przeświadczenia, o którym mówił autor listu do Hebrajczyków, i w wierze pielgrzymujemy, w wierze wzrastamy aż do końca naszych dni, ponieważ sprawiedliwy nie tylko jest usprawiedliwiony z wiary na początku, ale będzie żył z wiary i będzie pielgrzymował z wiary przez całe swoje życie. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. Dodatkowo Biblia nas zachęca nas do wzrastania w wierze, żebyśmy nie byli bierni w naszej wierze, ale wzrastali w naszej wierze i wydawali owoc na Jego chwałę. Mówiliśmy o tym też, że prawdziwa wiara to taka wiara, która jest widoczna poprzez nasze czyny. I daliśmy sobie przykład, chociaż jest ich mnóstwo, z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, gdzie autor listu mówi o przykładzie wiary, na przykład Abrahama. Jego wiara stała się widoczna poprzez to, że chciał złożyć swojego syna w ofierze. Nie cofnął się, uwierzył Bogu i na podstawie swoich uczynków został usprawiedliwiony, bo zaufał Bogu, bo uwierzył Bogu. Również czytamy o nierządnicy Rahab i Słowo Boże mówi w ten sposób: czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą. Jest postawiona w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale jako przykład wiary. I o takiej też czynnej wierze czytaliśmy sobie z listu Jakuba, z 2 rozdziału, że wiara jest tą wiarą, jeśli nie ma uczynków, jest martwa sama w sobie. A Jakub o tym mówił. Także podsumowując te wcześniejsze części, widzimy, jak niesamowita jest wiara, jak niezwykła w naszym życiu, jak potrzebujemy w niej trwać, mocno się trzymać, w niej pielgrzymować, w niej wzrastać, trzymać się mocno tego pierwotnego przeświadczenia, wydawać owoc na chwałę Bożą. I potrzebujemy mieć tą relację, bo dzięki wierze mamy relację z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Wiara jest czymś, co rodzi się w sercu człowieka na podstawie usłyszanego słowa, na które człowiek odpowiada i wyraża to swoim życiem. Tak żyje i tak czyni. Wiara wyraża się w sposób czynny przez nasze dobre uczynki, przez nasz owoc, ale tym owocem nie jest tylko to, co robimy, to, co wyrażamy poprzez nasze czyny, ale również przez owoc naszych ust. W tym również nasze wyznanie wiary, czy wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł pisał takie słowa w 4 rozdziale, 13 wersecie. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak jest napisane, uwierzyłem i dlatego przemówiłem. My również wierzymy i dlatego mówimy, inaczej opowiadamy, wyznajemy swoją wiarę swoimi ustami. Nasze usta, nasz język jest tym widocznym owocem naszej wiary, o której zresztą nauczał Pan Jezus Chrystus, kiedy mówił w Ewangelii Mateusza takie słowo, posłuchajcie, jest to 12 rozdział Ewangelii Mateusza, 33 werset. Sprawdźcie, aby drzewo było dobre i jego owoc dobry, albo sprawdźcie, aby drzewo było złe i jego owoc zły. Po owocu bowiem poznaje się drzewo. Plemię żmijowe, jak możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony, mówi Jezus. Zobaczcie, że Jezus mówi, sprawdźcie, żeby było drzewo było dobre, to i owoc będzie dobry. To i złe, jeżeli jest złe, niewierzące serce, to z tego złego, niewierzącego serca, z tego złego skarbca wydobywają się złe słowa. Bo z obfitości twojego serca mówią twoje usta. Człowiek niewiary nie jest w stanie wydobywać z serca swego skarbca tych dobrych rzeczy. A więc tak jak było to w przypadku, kiedy rozważaliśmy temat uczynków, tego co jest widoczne dla nas, którzy patrzymy na wiarę człowieka, tak również usta są tym owocem, które świadczą o naszej wierze, tym, co wyznają nasze usta, tym, co mówią nasze usta. Również Jakub o tym mówił, kiedy byśmy przeczytali sobie cały list Jakuba, w drugiej części jego listu też on mówi właśnie o języku. Jeśli usłyszane słowo, Boże słowo, rozumiemy i przyjmujemy do serca, to potem wyrażamy to właśnie przez swoje słowa i przez swoje czyny. Dlatego Jezus mówi, że na podstawie słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów będziesz potępiony, bo one świadczą o twojej wierze i o tym, jakim drzewem jesteś. Jezus mówił też takie słowa, nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo nie wydające dobrego owocu zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Jeżeli umysł i serce nie są w porządku, jeśli są nieprzemienione przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie będzie można dobrze mówić, ani dobrze postępować. Bo to jest owoc naszej wiary. Jezus mówi o obłudnikach, którzy też mówią dobrze, czyli udają ludzi pobożnych, wypowiadają pewne religijne słowa, czynią pewne religijne uczynki, ale Jezus mówi o nich, że są właśnie tym złym drzewem. I taki przykład Jezus mówi w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 7 wersecie i mówi tak, obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz, lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi. Jezus mówi tu w kontekście zachowywania tradycji ludzkich, tradycji starszych, ale łamania przykazań Bożych, łamania Bożego Słowa. I mówi, że ich serce jest daleko ode mnie, dlatego że trzymają się tej nauki ludzkiej, tradycji ludzkiej, a łamią Boże Słowo. I tutaj Jezus nazywa ich obłudnikami, znaczy aktorami, którzy tylko odgrywają pewną religijną rolę, ale ich serce jest daleko od Niego. Natomiast patrząc na serce, na życie faryzeuszy, można zobaczyć, że to byli naprawdę pobożni, bogobojni ludzie. Wykonywali wiele uczynków, wiele różnych zachowań, które mówiły i świadczyły o ich, można powiedzieć, głębokiej wierze. Natomiast Jezus znał ich serce, wiedział, że wiele rzeczy łamią w swoim życiu, zachowują pewne tradycje, natomiast łamią tym samym Boże Słowo. I tu dochodzimy do wniosku, że zgodnie ze słowami listu, 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, że bez wiary nie można podobać się Bogu, że potrzebna jest wiara, przemienione serce, serce, które będzie wydawać dobre owoce zarówno w czynieniu dobrych uczynków, jak i w mówieniu wyznawania swojej wiary. Nie można podobać się Bogu, ale wiara jest tym, co zawsze przyciąga Boży wzrok na nasze życie, co przyciąga Bożą uwagę. I wiele razy Jezus dostrzegał wiarę w różnych ludziach. Zauważał i chwalił ludzi za wiarę, ganił też za niewiarę, szczególnie swoich uczniów. Wiemy, mamy wiele takich przykładów. Wiara jest tym, co sięga po rzeczy niemożliwe, pozwala przejść nam przez najtrudniejsze chwile. I czytając cały Stary i Nowy Testament, mamy wiele takich przykładów ludzi wiary. 11 rozdział listu do Hebrajczyków wymienia po kolei daje różne przykłady nam takich ludzi, gdzie możemy ich, wiecie, każdego czytać, każdego analizować i z każdego wziąć niesamowite rzeczy. Na kartkach Ewangelii również czytamy o ludziach, których Jezus zauważył wiarę i z których można wziąć przykład, można się budować. I chciałbym, żebyśmy teraz sobie przeczytali Ewangelii Mateusza, 15 rozdział i zobaczyli pewną historię, która pokaże nam wiarę, wielką wiarę, jaką Jezus zauważył w pewnej osobie. Jest to Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, 21 werset i poniżej. Potem Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała do niego: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez demona. On jednak nie odpowiedział jej ani słowa. Wówczas jego uczniowie podeszli i prosili go: odpraw ją, bo woła za nami. A on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona podeszła i oddała mu pokłon, mówiąc: Panie, pomóż mi. On jednak odpowiedział: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. A ona odpowiedziała: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus odpowiedział: o kobieto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Wiecie, czytałem wiele razy ten fragment i jest on naprawdę niezwykły. Czytając go można naprawdę zobaczyć niesamowite rzeczy i nasza wiara rośnie dzięki temu. Niewiasta kananejska miała wielką wiarę i to sam Jezus to zauważył. Czytając ten fragment, można sobie zadać pytanie, co takiego się wydarzyło, co było w tej kobiecie, co było w tej rozmowie, co się wydarzyło, że Jezus powiedział: wielka jest twoja wiara. Kiedy dokładnie przeczytamy ten tekst, można coś fajnego, niezwykłego w tym wszystkim zobaczyć. Czytając wcześniejsze fragmenty Ewangelii Mateusza i też Marka, bo w tych dwóch Ewangeliach to wydarzenie jest opisane, widzimy to, że działalność Jezusa Chrystusa była rozsławiona po całej okolicy. I w pewnym momencie z jakichś źródeł ta kobieta musiała usłyszeć o Jezusie Chrystusie. Nie ma bezpośrednio napisane tego w Ewangeliach, ale to, w jaki sposób ona wyraża się o Jezusie Chrystusie, w jaki sposób przychodzi do Niego i też to, co się wydarzyło troszeczkę wcześniej z opisów Ewangelisty Mateusza, możemy się dowiedzieć, czy Marka, to, że musiała o Nim usłyszeć. W Ewangelii na przykład Marka czytamy w 3:7, że Jezus zaś ze swymi uczniami odszedł nad morze, a wielkie mnóstwo ludzi szło za Nim z Galilei, Judei, z Jerozolimy, Idumei, za Jordania, również spośród tych, którzy mieszkali w okolicach, uwaga, Tyru i Sydonu. Przyszło do Niego mnóstwo ludzi, słysząc, jak wielkie rzeczy czynił. Wiele ludzi szło za Nim, również, tak jak czytamy tu Ewangelista Marek, podaje wcześniej przed tymi wydarzeniami, że również mieszkańcy w okolicach Tyru i Sydomu słyszeli o działalności Jezusa, słyszeli, co czynił. I to było niesamowite. A więc w którymś momencie ta właśnie kobieta była w gronie tych ludzi. Ja wierzę, że tak było, chociaż bezpośrednio tego nie jest napisane, ale później zobaczycie, że to, co się później wydarzyło, potwierdza to, że ona musiała usłyszeć o Jezusie. Więc była w grupie tych ludzi, którzy słyszeli, jak wielkie rzeczy czynił Jezus Chrystus. Jak był kimś naprawdę niesamowitym i naprawdę wyjątkowym. Na tej podstawie w pewnym momencie w sercu tej kobiety przyszło to przekonanie, wiara, przeświadczenie, że Jezus jest tą osobą, jedyną osobą, która może pomóc, która może rozwiązać jej problem. I było to przeświadczenie, że to właśnie On jest tą osobą. I to świadczenie było bardzo mocne. I zobaczycie później, jak bardzo mocne. Ewangelista Mateusz opisuje, że w pewnym momencie Jezus opuszcza Galileę i udaje się do Fenicji w pobliżu właśnie Tyru i Sydonu, gdzie mieszkają głównie poganie. Wiemy o tym. Kiedyś nawet tutaj brat Andrzej pokazywał mapkę, jak Jezus właśnie wyruszył, skąd wyruszył, właśnie w okolice Fenicji, w pobliżu właśnie Tyru i Sydonu. Jest to dosyć duża odległość. Tak naprawdę liczyłem mniej więcej 40-50 kilometrów. Mniej więcej, oczywiście mogę się trochę mylić, ale jest to jakaś znaczna odległość, którą Jezus przebywa, żeby udać się właśnie w tę okolicę, żeby spotkać tą jedną kobietę, a w dodatku pogankę z tych okolic, Tyru i Sydonu. Jezus spotyka kobietę, w której sercu było to przeświadczenie, że Jezus wyjdzie naprzeciw jej potrzebie i mimo tych ograniczeń, czy okoliczności, czy trudności, które tak naprawdę stworzył jej sam Jezus, do którego przyszła, trzyma się dalej tego przeświadczenia. I przeciwności, które ją spotkały, nie zatrzymały jej w tym, żeby dalej prosiła Pana. Jakie to były przeciwności? Przypatrzmy się tym przeciwnościom. Przede wszystkim widzimy kobietę rozpaczliwie wołającą za Jezusem, aby ten zmiłował się i uzdrowił jej opętaną córkę z demona. Woła za Jezusem: Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Zgodnie z panującym w tym czasie żydowskim prawem, kobieta nie była w gronie ludzi wybranych i tych, którzy mogą oczekiwać na Bożą łaskę. Wręcz przeciwnie. Żydzi, którzy byli przejęci rytualną czystością, mogli przynajmniej z trzech powodów tą kobietę od razu zdyskwalifikować. Po pierwsze, była to kobieta, która rozpoczęła pierwsza rozmowę z mężczyzną i to publicznie, co dla Żydów było niedopuszczalne. A więc już to ją dyskwalifikowało, po pierwsze. Po drugie, była Kananejką. Ewangelista Marek podaje, że była Greczynką rodem z Syrofenicji. Była, krótko mówiąc, poganką czy kobietą o pogańskim rodowodzie, co ją też dyskwalifikowało. Historycznie mieszkańcy okolic Fenicji, czyli okolic miast Tyru i Sydonu, byli jednymi z najbardziej pogardzanymi ludźmi w oczach Izraela, ponieważ byli tak niemoralnie żyjącymi ludźmi, poganami, że byli gardzonymi przez właśnie Żydów, i to głównie do nich było zarezerwowane obraźliwe przezwisko pies. Dla Żydów więc przebywanie z Kananejczykami czy innymi w ogóle poganami równało się z obcowaniem z nieczystymi zwierzętami. To było coś, co dyskwalifikowało tą kobietę. Drugi powód. Trzeci powód to to, że na dodatek tego wszystkiego ta kobieta była matką opętanej córki, którą miała demona. Miała kontakt ze złym duchem, z demonem. Zresztą, kiedy popatrzymy na reakcję uczniów Jezusa Chrystusa, to było coś naturalnego. Oni od razu mówili: odpraw ją, niech nie woła za nami, od razu ją pójść tam dalej. Nie chcemy z nią nawet rozmawiać. I co? Oczekują, że Jezus to zrobi. Jezus to uczyni. I patrząc z tej perspektywy, to wszystko, co jakby było tłem tego całego wydarzenia, czy kogokolwiek mógł zdziwić fakt, że Jezus nawet w pierwszym kontakcie z tą kobietą nawet jej nie odpowiedział ani słowem? W drugim kontakcie mówi, że został posłany tylko do dzieci Izraela, że nie będzie rzucał chleba szczeniętom. Czy mogło to zdziwić kogokolwiek, że Jezus tak się zachował wobec poganki, wobec tej, która miała kontakt z córką, która była opętana z okolic Tyru i Sydonu, z okolic tego, którzy Żydzi wiedzieli, że to są, krótko mówiąc, potocznie w tamtych czasach językiem psy. Greckie słowo kenarion, tak odpowiedział Jezus tej kobiecie, czyli szczenie, inaczej mały pies. Nie będę zabierał chleba dzieciom i rzucał psom, pieskom inaczej. Patrząc to, jak Jezus zwraca się do tej kobiety, można jeszcze chwilkę zastanowić się, co oznaczało pies w terminologii tamtych czasów, w terminologii biblijnej. Termin pies na kartach Starego Testamentu zawsze oznaczał określenie coś obraźliwego i poniżającego. W tradycji żydowskiej Słowo Boże, Boże obietnice są zarezerwowane dla narodu wybranego, dla Izraela, nie dla pogan. Chleb jest dla dzieci Bożych, nie dla psów. Pogan określano potocznie mianem psa. Paweł, kiedy zwracał się do zboru Filipi, w trzecim rozdziale mówił tak: strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy. Adresaci dokładnie wiedzieli, o kogo chodzi apostołowi Pawłowi, kiedy określał słowem pies. Na pewno to nie chodziło o kundle biegające w tamtych czasach. Dokładnie wiedzieli i ten język był znany w tamtych czasach. Psy w starożytnym Izraelu uważane były za zwierzęta nieczyste, gdyż szukając pożywienia miały kontakt z rzeczami nieczystymi, podobnie jak to czynili poganie, którzy non-stop dotykali nieczystych rzeczy i niemoralnych rzeczy. I porównanie było, dlatego stąd te porównanie było. Sprzęty dotknięte przez psa pozostawały nieczyste rytualnie. Czasami nawet pożywienie pozbawione wartości rzucano psom. Tak zresztą mówi druga księga Mojżeszowa, której czytamy w 22 rozdziale, 30 wersecie: nie będziecie spożywać mięsa zwierzęcia rozszarpanego przez dzikie zwierzęta, ale rzucicie je psom. Niedopuszczalne było wpuszczanie do domu psa, który wcześniej mógł błąkać się po cmentarzu, dotykając grobów nieczystych rzeczy. Podobnie pogan, którzy byli bałwochwalcami, czcili innych bogów, dotykali się tego, co nieczyste, jak robił to pies. Obcowanie z takim, rozmawianie, a już puszczanie do domu i zasiadanie przy jednym stole było rzeczą niedopuszczalną wśród Żydów. Jedynie co pozostało, odprawić kogoś takiego, dlatego uczniowie domagali się tego od Jezusa. Odpraw ją, żeby nie wołała i odeszła od nas, krótko mówiąc. A więc to, jak Jezus się zwraca do tej kobiety, jeszcze raz powiem, to nie było żadnym zdziwieniem, żadnym czymś nadzwyczajnym. Tak Żydzi postrzegali pogan, ludzi, którzy mieszkali szczególnie w tych okolicach Tyru i Sydonu. Jezus mówi do tej kobiety określeniem szczenięta, pieski, psy. Ale w tym wszystkim Żydów nazywa swoimi owcami, mówi owcami, czy wręcz mówi, że nie wolno zabierać chleba dzieciom i rzucać szczeniętom. I używa tutaj greckiego rzeczownika teknon, który oznacza dzieci, dziadki, potomstwo. Ale to słowo w kontekście Biblii, tam gdzie ono występuje, zawsze występuje w kontekście dzieci bożych. Kiedy jest mowa o dzieciach bożych, więc Jezus daje taki kontrast. Mówi, że nie można dzieciom bożym zabierać chleba i rzucać przed psy. Jezus mówi, ja przyszedłem do Żydów, nie do pogan i nie będę tego chleba zabierał im i rzucał psom. Czyż takie słowa nie mogą zniechęcić ciebie, totalnie zniechęcić do tego, żebyś cokolwiek dalej chciał od Jezusa, kiedy spotkasz się z takimi słowami? Jednak mimo tego wszystkiego, mimo że Jezus ignoruje tą kobietę na początku, odmawia jej i mówi do niej słowa, które są w jakiś sposób obraźliwe, można powiedzieć. Mimo tego kobieta nie poddaje się. Jezus dostrzega to w jej sercu, tą wielką wiarę. Kobieta mówi, tak Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. I w tej odpowiedzi kryje się wielka wiara tej kobiety. Tak, masz rację, Panie. Wiem, kim jestem. Znam swoją tożsamość. Ale i psy, mówi o sobie, jedzą okruchy ze stołu swoich panów. I kobieta pokazuje niesamowite uniżenie się przed Jezusem, niesamowitą pokorę. Ale mówiąc to, zgadzając się, że Żydzi mają pierwszeństwo w tym dostępie do chleba, zwraca uwagę Jezusowi, że nawet psy zjadają resztki z tych stołów, które spadają ze stołu panów. I argumentując pokazuje swą wielką wiarę w to, że nawet cząstka mocy Jezusa Chrystusa wystarczy, żeby jej córka była uzdrowiona. Że nawet ona nie oczekiwała wiele od Jezusa. Ona oczekiwała tą cząstkę, te okruszki, które na nią spadną, i to wystarczyłoby, żeby ona, jej córka została uzdrowiona. I to jest niesamowite, słuchajcie, jak ja to zobaczyłem, to moja wiara, wiecie, zbudowana została, że tak niewiele trzeba, żeby Jezus rozwiązał problem, że chociaż te okruszki, żeby spadły. I te przeszkody, które postawił Jezus, nie zniechęciły ją, nie zniechęciły ją złe okoliczności, nie zniechęciły ją, kim była ta kobieta z pochodzenia, ale trwała w tym przeświadczeniu, które usłyszała kiedyś o Jezusie na początku. Ona trzymała się tego do końca, patrząc się na Jezusa. Podobnie jak Jezus zobaczył wielką wiarę, czytamy wielką wiarę w życiu setnika, który prosił o uzdrowienie swojego sparaliżowanego sługi. Jezus dał takie niesamowite świadectwo, że nawet w całym Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł. Czytamy w 8 rozdziale, 8 wersecie w Ewangelii Mateusza takie słowa. Lecz setnik odpowiedział, Panie, bo Jezus chciał przyjść i uzdrowić tego setnika, ale on mówi, Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię jednemu idź, a idzie, a drugiemu chodź, a przychodzi, a memu słudze zrób to, a robi. A gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Ja sobie wyobrażam tą sytuację, kiedy, wiecie, idą tłumy ludzi, Izraelitów za Jezusem, tych, do których należy królestwo, synostwo, którzy są synami Abrahama. Jezus odwraca się do nich, mówi: tak wielkiej wiary nie widziałem w Izraelu, jak w tym człowieku, poganinie, okupancie. Musiało być niezłe zdziwienie na twarzach tych ludzi, podejrzewam. Jezus mówi: w całym Izraelu, a przecież do kogo innego, od kogo innego, jak właśnie od Izraela, można by było oczekiwać wiary? Od kogo innego, jak od teknon, czyli dzieci Bożych, oczekiwać wiary? Właśnie od nich oczekiwać wiary. Ale Pan mówi, że wiara setnika była wielka. Ponieważ mówił: Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Wystarczy, że powiesz tylko jedno słowo, że tylko wypowiesz słowo, tak jak ja wypowiadam na rozkaz swoim poddanym, kiedy mówię idź, a idzie, kiedy mówisz przyjdź, a przychodzi. Kiedy wydaję rozkaz, on wypełnia te słowo, którym ja posyłam. I nawet dzisiaj, wiecie, wielu ludzi brak takiej wiary, że na słowo Jezusa, że Jezus, kiedy powie słowo, ja mogę zaufać temu słowu, co On powie, i trzymać się tego słowa i wierzyć, że Jezus to wypełni. Uchwycić się, jakby mieć pewność, że wystarczy, że Jezus powie i to wystarczy, tylko to wystarczy. Czasami potrzebujemy kontaktu z kimś nadzwyczajnym. Powiedzcie, czy tak nie jest. Ostatnio mieliśmy gościa, wiecie, patrzyłem, to był fajny gość, naprawdę, ale też wiem, że ludzie przychodzą dla gościa. A czasami potrzeba uchwycić się słowa Jezusa, który wierzę tydzień w tydzień, każdego dnia tutaj mówi do każdego. Trzymaj się słowa Jezusa. Tak niewiele czasami potrzeba. Takiemu bezwarunkowemu usłyszeniu i żeby w naszych sercach zrodziła się wiara, ta pewność, że Jezus to uczyni, Jezus może to uczynić. Powiedz tylko słowo, a sługa mój będzie zdrowy. Halleluja! Zaprawdę powiadam wam, nawet w Izraelu nie znalazłem takiej wiary. Jezus szukał takiej wiary wśród ludzi. Mówi: nie znalazłem. Wracając do kobiety kananejskiej. Ona, podobnie jak setnik, widziała w Jezusie kogoś absolutnie wyjątkowego. Kogoś niesamowitego, który ma absolutną moc uczynić niesamowite rzeczy w jej życiu. Mało tego, ta kobieta widziała i rozpoznawała, stąd wiemy, że ona musiała usłyszeć o Jezusie Chrystusie, bo ona rozpoznawała w Jezusie Chrystusie Mesjasza i po tym, jak ona się do Niego zwraca mesjańskim tytułem Syn Dawida, widzimy, że słyszała o Nim na pewno dużo wcześniej. Jest to tym bardziej ważne, że większość rodaków nie rozpoznawało i nie zwracało się do Jezusa tym tytułem. Nawet pośród tych, którzy widzieli bezpośrednio cuda, którzy chodzili za Jezusem, nie było takich ludzi, którzy tak Go tytułowali. Nawet pośród najbliższych. Nawet Jego bracia nie wierzyli, że On jest Mesjaszem. Czytamy o tym wcześniej. Kobieta może była tylko w grupie tych ludzi, którzy słyszeli wieść, słyszeli o tym, co czynił Jezus. I to wystarczyło, żeby Jezus dał świadectwo prawdziwej, wielkiej wiary tej kobiety. Jezus pochwalił wiarę tej kobiety, która się nie zniechęciła, nie patrzyła na okoliczności, nie patrzyła się na to, jak Jezus zwraca się do niej, ale miała to przed oczami, miała Jezusa Chrystusa. Ona to miała przed oczami. Wiarę, która bez względu na okoliczności mówi: Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś synem Dawida, Ty jesteś moim Panem. I ona, kiedy Jezus ją zniechęcił, ona przyszła i padła do Jezusa i mówiła: Panie, zmiłuj się. Nie zatrzymało to tej kobiety. Kochani, okoliczności i przeciwności w naszym życiu są wielkimi złodziejami naszej wiary. Wtedy, kiedy patrzymy na te okoliczności i na różne zdarzenia, a nie na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Kiedy patrzymy na okoliczności i na zdarzenia i na rzeczy, które nas czasami tłumią, to jesteśmy okradani z naszej wiary. Kobieta patrzyła na Jezusa. Miała to wielkie przeświadczenie, że On jest tym Mesjaszem, że On jest jej wybawicielem, że On jest tym, który rozwiąże jej problem aż do końca. I nie było w stanie nic wyprowadzić jej z tej wiary. Żadne okoliczności. Postawa śmiałej, ale jednak wielkiej pokory kobiety sprawiła, że odniosła zwycięstwo swojej wierze. Jezus to dostrzegł, zobaczył tą wielką wiarę i zrobił rzecz niezwykłą. Nie odprawił tej kobiety tak, jak oczekiwali tego uczniowie, tak jak może wielu w tamtych czasach rabinów by zrobiło nauczycieli, ale nie tylko nie odprawia, ale od tej chwili niezwłocznie uzdrawia córkę tej kobiety. To jest niesamowite. Jaki Jezus jest? To jest niesamowite. O kobieto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Od tej chwili. To, co potrzebujemy w swoim życiu, to patrzeć na Jezusa, który uchroni naszą wiarę przed zniechęceniem. Kiedy przychodzi burza, kiedy przychodzi coś, co atakuje naszą wiarę, potrzebujemy patrzeć się na Niego, zobaczyć to, kim On jest. Na podstawie tego, co usłyszysz, co czytasz w Jego Słowie, na podstawie nauczania Bożego Słowa, zobaczyć to, kim On jest i uwierzyć w swoim sercu. I trzymać się, i nie dać się wykraść z tego. Kiedy przyjmujesz te słowo, które słyszane jest do Twojego serca i mocno trzymasz się tego wyznania. Dlatego potrzebujemy trwać w Jego Słowie. Potrzebujemy patrzeć się na Niego i potrzebujemy mieć nieustannie relacje z Nim. Nieustannie, każdego dnia. Potrzebujemy budować mur wokół swojej wiary po to, żeby kiedy przyjdą przeciwności, żebyś nie został ograbiony w to, czy w kogo wierzysz tak naprawdę. Podsumowując ten fragment, wielka wiara nie patrzy na okoliczności, ale patrzy na Jezusa. Trzyma się tego pierwotnego przeświadczenia, o którym mówił autor listu do Hebrajczyków, i wierzy temu, kim On jest naprawdę. Widzi tego, który jest tym prawdziwym. Wierzy Jemu, Jego Słowu ponad okoliczności. Wierzy Jemu ponad różne sytuacje i okoliczności. Wiecie, czytając list do Hebrajczyków, ten 11 rozdział, który tak w piękny sposób mówi o wierze, i wiecie, na temat wiary można było bardzo dużo mówić. Mówić i mówić, nie ma końca. Budować kolejne kazania na ten temat. Piękne rzeczy tam są w 11 rozdziale, kiedy autor mówi, czym jest tak naprawdę wiara, daje nam wspaniałe przykłady wiary. Mówi o bohaterach wiary, ale mówi też o tym, że czasami wierząc przechodzimy przez różne doświadczenia i trudne okoliczności. I kiedy kończy ten 11 rozdział autor listu do Hebrajczyków, przechodzi do 12 rozdziału, w którym czytamy takie słowa. 12 rozdział, pierwszy werset. Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa, Twórcę i Dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej Mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Autor listu do Hebrajczyków mówi. Abyśmy nie ustawali i nie zniechęcali się w czym? W naszej wierze. Abyśmy nie ustawali i nie zniechęcali się w naszej wierze, ale abyśmy patrzyli na Jezusa, Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary. W kontekście cierpień i przeciwności, które znosili Hebrajczycy dla wiary, oni mieli nie koncentrować się na tych różnych rzeczach, na cierpieniu, na grzechu, ale mieli skierować swój wzrok na Jezusa, który jest sprawcą czy twórcą wiary i który jest dokończycielem, przewodnikiem wiary, który prowadzi dalej drogą wiary. Autor listu zachęca, żeby oni odwrócili swoją w ogóle uwagę od tego, co burzy ich wiarę tak naprawdę. Czasami cierpienia, doświadczenia, już grzech, który nas czasami dopada, czasami tak nas obciąża, że nic nie widzimy. Dlatego autor listu mówi, zrzućcie z siebie ciężar, grzech, który nas tak łatwo osacza i patrzcie na Jezusa, Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary, który jest Twórcą, Założycielem wiary, który też wytycza dla swojego Kościoła drogę wiary, jest jej Dokończycielem i Wypełnicielem. Jemu za to chwała. Kochani, mamy nie upadać na duchu, nie zniechęcać się. I autor mówi, skierujcie swój wzrok właśnie na Jezusa, który jest wodzem, liderem, autorem naszej wiary, jako sprawca, jako dokończyciel. Okoliczności, jeśli na nie patrzymy, one zagłuszają naszą wiarę. One nie pozwolą, żebyśmy widzieli cokolwiek innego, tylko widzimy te doświadczenia, które nas otaczają. Dlatego skierować swój wzrok zupełnie w inną stronę. W podobieństwie o siewcy, pamiętacie, był taki moment, kiedy Jezus mówił o siewcy, że wyszedł siewca, siadł ziarno i te ziarno na różne gleby padało. I kiedy Jezus na osobności wykładał uczniom, co to oznacza ta przypowieść, mówił o takiej jednej glebie, na którą pada ziarno wśród trosk tego świata i łudy bogactwa i innych rząd, które wciskają się dosłownie i zagłuszają słowo tak, że pozostaje bezowocne. Jeśli pozwolimy troskom, łudzie bogactwa, czymkolwiek, urosnąć w naszym życiu i zasłonić nam Jezusa i przejąć kontrolę w naszym życiu, zamiast patrzeć na Sprawcę i Dokończyciela wiary, to te ziarno zostanie zagłuszone, to słowo w naszym sercu nie wyda plonu wiary, owocu wiary, bo zostanie zagłuszone. I nie będzie plonu, tak jak tam jest później napisane, wielokrotnego tego plonu. Kochani, nasze rozważania na temat wiary wiem, że są bardzo ważne. One są tym, co pozwalają nam widzieć to, kim jest Jezus Chrystus, to, kim jest Bóg tak naprawdę. Wiara nam pozwala zobaczyć to wszystko. Poprzez wiarę poznajemy to wszystko. Wiara jest kluczowa w tych chwilach, kiedy są różne doświadczenia, które są przeciwności. One pozwalają nam przejść przez różne próby, różne doświadczenia. Wiara jest tym, która nie patrzy na okoliczności, tak jak w życiu tej poganki, tej kananejki, ale wiara jest tym, która pozwala nam spojrzeć się na Jezusa i wziąć te wspaniałe rzeczy, które Jezus dla nas ma. Życie nasze jest różne, pełne różnych przeciwności. To o tym wiemy, ja nie odkrywam Ameryki. Pracujemy, spotykamy się z różnymi sytuacjami w naszym życiu. Ale wiecie, podsumowując ten temat wiary, ja wiem, że jako zbór potrzebujemy się zachęcać, budować swoją wiarę, trzymać się mocno Jezusa. I tymi słowami, które też autor listu do Hebrajczyków mówi, żeby napominać się czy zachęcać się każdego dnia, dziś, jutro, pojutrze, każdego dnia potrzebujemy siebie nawzajem, żeby nasze życie nie było ograbione z tej wiary. Każdego dnia, abyśmy nie popadli w zatwardziałość serca, aby już nie było tak, że słowo, które tutaj pada, głoszone jest, pada na taką glebę, które nic już praktycznie nie rusza. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie, a więc tą wiarę, tą pewność, aż do końca niewzruszenie zachowamy. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Ale dalej autor listu mówi, przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. Nie widzimy czasami, ale mamy te przeświadczenie, tą pewność i otrzymujemy te chlubne świadectwo, że jeśli się trzymamy tej drogi, jeśli nie pozwolimy, żeby okoliczności okradały nas tej wiary, jeśli wytrwamy do końca, będziemy widzieć rzeczy niesamowite. Te chlubne świadectwo. Do tego was wszystkich, kochani, dzisiaj zachęcam. I wiem, że nie wyczerpałem tego tematu wiary. Mam jeszcze rozpisane, ile rzeczy bym chciał powiedzieć, ale dzisiaj nie powiem, bo musimy jakoś zakończyć ten temat. Ale w przyszłości na pewno kiedyś do tego wrócimy i jeszcze sobie o tym porozmawiamy, bo to jest, myślę, że ważny temat. Zresztą jak każdy inny. Powstańmy, pomódlmy się.